A w każdy piątek w Radiu Wnet nie może zabraknąć Jakuba Grabiasza, nasz ekspert od sportu. Dzień dobry, pierwszomajowo.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z pięknego, słonecznego hrabstwa Maya.
No, czyli znowu pogoda nie dla mnie. Natomiast Kuba, na początek pewne wytłumaczenie, bo wczoraj mieliśmy taki głos na antenie od słuchacza, żebyśmy się zdecydowali, czy Dublin, czy Dublin, więc ja odpowiem raz jeszcze w ten sposób, że w dżinglu rzeczywiście mówię Studio Dublin, aby szanować tych, którzy tak po prostu mówią, aby było wiadomo, o co chodzi, czyli o stolicę Republiki Irlandii. Natomiast będąc tutaj pod irlandzkim niebem, mówimy zdecydowanie Dublin, prawda? I też to potwierdzisz.
Chyba nie potwierdzę, dlatego że ja też opowiadam się za opcją numer jeden, czyli za studiem Dublin. Tak się też mówi na stolicę kraju. Irlandczycy na swoją stolicę nie mówią Dublin, tylko mówią Dublin. Czasami mówią przez literkę O, czyli Dublin. Ale to miasto jest znane na świecie jako Dublin i tak według mnie powinniśmy mówić. Nie mówimy New York, mówimy New York. Więc podejrzewam, że dla mnie, nie jestem literatem, nie znam się na języku polskim tak dobrze, ale uważam, że powinniśmy mówić Dublin. O. Moje zdanie jest takie.
A Jakubuś, powiem ci, mieszkam tutaj 16 lat i nie znam ani jednego, może akurat znam takich Irlandczyków i zacne i sympatyczne Irlandki, które mówią Dublin. Kiedyś na początku mówiłem Dublin, no to byłem strasznie poprawiony. Jak ty mówisz, no? Mówisz bas?
To nie jest dokładnie Dublin. Oni mówią taką pomiędzy literką A i O, tak samo jak na pewną markę samochodów niemiecką Audi mówią Audi. Tak samo mówią z tym Dublin, mówią Dublin. Więc po polsku by to brzmiało raczej jako Dublin według mnie, no ale nie wiem, czy to jest jakiś ważny spór.
No jest, wiadomo, jak jest. Wiadomo, o co chodzi, panie i panowie. Dokładnie. Chodzi o stolicę Republiki Irlandii. Natomiast Kuba, co piszczy w tym irlandzkim sporcie? Niewiele. Zaraz o piłce nożnej, natomiast poopowiadajmy sobie o tym, co może się dziać tutaj, czyli powrócimy do tej hippiki i jeździectwa chyba trochę, prawda?
Tak, troszeczkę o koniach dzisiaj państwu opowiem. Co prawda, no tak jak już wcześniej wspominałeś na antenie, sport jest jedną z największych ofiar wirusa, ponieważ wszystko zostało zatrzymane i zamrożone. Żadne imprezy sportowe jak do tej pory się nie odbywają. Wiele w mediach mówi się o tym, co będzie, jak to będzie. Spekuluje się na temat, kiedy jaka liga, jakiej dziedziny sportu zacznie działać, kiedy będą się odbywać spotkania, imprezy i tak dalej, i tak dalej. Przy czym tak naprawdę nikt tego nie wie. To jest trochę takie wróżenie z fusów, jak to wszystko się poukłada w tej powirusowej rzeczywistości. Ale jeśli mówiąc o koniach, konie, które kochają Irlandczycy, także mam dwie takie krótkie informacje. Słynne The Galway Races, tak odbywa się impreza tygodniowa na przełomie lipca i sierpnia każdego roku tutaj w Galway. To są takie tygodniowe spotkanie miłośników wyścigów konnych. To jest czas urlopowy i ta impreza bardzo ściśle wpisała się w kalendarz lata irlandzkiego, gdzie ludzie z całego kraju zjeżdżają do Galway chociaż na 1, 2, 3 lub czasem na cały tydzień po to, żeby oglądać wyścigi konne i zakładać się. No w tym roku organizatorzy powiedzieli, że impreza nie odbędzie się w ogóle. Rozpatrywane też jest, czy zrobić to za zamkniętymi drzwiami. Być może, ostatnio mówi się, że być może odbędą się wyścigi, ale zupełnie poza zamkniętymi drzwiami, więc dla tych kibiców najwierniejszych, którzy już dawno, dawno kupili bilety, organizatorzy obiecali zwrot kosztów, także na pewno będą to inne zawody, jeśli w ogóle w tym roku. To jeśli chodzi o wyścigi konne, ale mam jeszcze jedną informację. Słynny Dublin Horse Show 2020. To jest taka wielka impreza, też coroczna, która odbywa się w Dublinie na obiektach RDS. To jest impreza, takie zawody hipiczne, zawody w skokach przez przeszkody, w skokach konnych. To jest to piękna impreza. No, ściąga miłośników tej dyscypliny sportu z całego świata, można powiedzieć. Na tą imprezę średnio przychodzi około 100 tysięcy kibiców. To jest około 20 tysięcy dziennie. Proszę sobie wyobrazić, to naprawdę duża, wielka impreza. No i jak podali organizatorzy, planowana w tym roku na 15 do 19 lipca spotkanie to na pewno zostanie odwołane i nie odbędzie się, także szkoda na piękno i grację koni, będziemy musieli poczekać do następnego lata. To jeśli chodzi o zawody konne i wszystko, co się z tym zwiąże, jak na razie, tak jak mówiłem, jest to następna ofiara koronawirusa. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w przyszłości.
Natomiast z tego, co ci wiadomo, Jakubie, już to anonsowałeś, kiedy przygotowywaliśmy się do tego programu Studio Dublin, że pojawią się pewne obostrzenia i kary dla piłkarzy, którzy w czasach popandemicznych czy jeszcze pandemicznych będą zachowywali się bardziej niż niefajnie, że tak się wyrażę kolokwialnie, na boisku, prawda?
Tak, no ja mam mieszane uczucia. Chodzi o informację z 28 kwietnia, z wtorku zeszłego tygodnia, tego tygodnia można powiedzieć, zarząd FIFA, ściślej mówiąc komisja medyczna tej organizacji, wypuściła taką informację, że po prostu pod naciskiem większości ich lekarzy i fachowców uważają, że sędziowie na boiskach europejskich powinni wręczać żółte kartki za plucie na boisku, ponieważ w tej rzeczywistości po lockdownie, po zamknięciu, no plucie oczywiście jest wielkim ryzykiem przenoszenia wirusa COVID-19. No wypowiadają się różni doktorzy na ten temat. To jest trochę takie no dziwne według mnie. Ta decyzja to nie jest jeszcze decyzja na 100%, to jest jakby zapowiedź takiej decyzji. Powiedziano również, że to będzie ustalane ostatecznie na serii konsultacji z różnymi federacjami piłkarskimi w Europie i tak dalej. Przy czym no, według mnie, i tu jest oczywiście mój komentarz, to byłaby trochę niedorzeczna decyzja, która mogła być pojęta, dlatego że no, dla tych ludzi, którzy kiedykolwiek uprawiali jakiś sport, no, plucie nie jest jakimś zachowaniem antyspołecznym i zawodnicy to robią, żeby pokazać jak nie wiem, swoje cwaniactwo czy tak dalej, no, ale podczas wielkiego wysiłku, oczywiście to jest moje zdanie, no, zasykają usta, ślina robi się lepka i czasami zawodnicy plują po to, żeby nie wiem, poprawić swoje na przykład oddychanie albo żeby się, mówiąc kolokwialnie, lepiej poczuć i nie jest to na pewno wyraz jakiegoś tam braku szacunku i tak dalej, więc no według mnie jeśli wejdą te przepisy, to na boisku zabraknie sędziemu żółtych kartek oczywiście, no bo to będzie ciężko zmienić zwyczaje zawodników, którzy czasami od 20 czy tam iluż lat grają i tak się zachowują. No ja uważam, że jest to trochę taka kaczka dziennikarska, nie sądzę, że to wejdzie, no ale dość poważnie o tym się mówi.
Kuba, no, może to jest początek do, wiesz, kolejnego mini biznesu, bo przecież UEFA czy FIFA to przecież maszynki do zarabiania pieniędzy. No i wyobraź sobie, tak, że jest firma, która na przykład, nie wiem, na liniach środkowych, na liniach, po liniach bocznych, czyli koniec pola karnego i powiedzmy przy kornerach, czyli miejsce, skąd wykonuje się rzut rożny, na przykład stoi cztery spluwaczki z jednej i z drugiej strony. No to muszą być już jakieś tam firmy, które to wyprodukują, zrobią. A z drugiej strony, no tak uśmiechnę się trochę żartobliwie, że wtedy, znając UEFA czy FIFA, też by zrobili taki ranking największych, najbardziej plujących plujów piłkarskich. No i wtedy takie kategorie. Tak, albo nie wiem, no dwa wyplucia śliny na boisko i czerwień. No ja sobie tego też nie wyobrażam. Miejmy nadzieję, że to jest kaczka dziennikarska. Natomiast tak, czy jest też kaczką dziennikarską, a informacje o tym, że zawodnicy mogą być powoływani do służby Armii Jej Królewskiej Mości, czy to jest już coś bardziej poważnego?
To nie jest kaczka dziennikarska i to jest prawda. To jest trochę taki news już, może nie najnowszy, ale bardzo ciekawy dla kibiców piłki nożnej. I tak, napastnik Tottenhamu, słynny Koreańczyk Song Heung-min, jego wszyscy znamy jako Son, tak ma też napisane na koszulce, to obecnie jest najsłynniejszy Azjata, że tak powiem, grający w Premier League w Anglii na co dzień. To jest napastnik tego zespołu Hotspur London, Tottenham London. I on rozpoczął swój trzytygodniowy trening wojskowy w południowej Korei. Son ma 27 lat i on doznał, zdaje się to było w lutym tego roku, kontuzji, złamania ręki w meczu z Aston Villą i z racji tej, że nie grał, miał wolę, pojechał do Korei na rekonwalescencję, a w Korei Południowej, oczywiście mówię o Korei Południowej, tam obowiązuje takie prawo jak niegdyś w krajach komunistycznych i jak niegdyś w Polsce o obowiązkowej służbie wojskowej. Oczywiście są tam różne odejścia od normy i tak dalej, więc każdy z zawodników, każdy z młodych mężczyzn musi odbyć przynajmniej jakiś tam kilkutygodniowy trening, więc Son zgłosił się na taki trening po to, żeby no, mieć to z głowy. Oczywiście to jest już bardzo bogaty, to jest milioner, mógłby oczywiście tam nie jechać i robić, ale chce to zrobić. Fair play dla niego, zgłosił się do swojego kraju, do swojej ojczyzny, żeby odbyć ten trening. No wywołało to wielką burzę medialną, dlatego że paparazzi i w ogóle kibice sportu piłki nożnej czatują na zewnątrz jednostki i chcą zrobić ujęcie, jak Son tam sobie radzi, więc jednostka i wojsko tam w Korei zaapelowało, żeby tego nie robić i po prostu no, nie nastręczać jednostki jego takim zachowaniem, no bo jest to bardzo, bardzo popularny zawodnik na świecie, a przede wszystkim w Korei Południowej. Jednakże to trochę humoru. Zobaczymy, czy Son po tym treningu będzie bardziej zdyscyplinowany i czy będzie strzelał więcej goli dla swojego klubu.
Ja zażartowałem, że gdyby takie przepisy wprowadzić, jeżeli chodzi o Premier League, prawda, no to patrząc na lokacje, gdzie też mieszczą się koszary i jakie kluby w tych miejscowościach są przyporządkowane, no to mnóstwo młodych zawodników topowych grałoby, nie wiem, w piątej, czwartej lidze brytyjskiej. No i to byłoby wtedy, no, niespodziankowe historie mogłyby się zadziać. Jakub Grabiasz, nasz ekspert od sportu, panie i panowie, od rozmyślań, czy Dublin, czy Dublin, przyjmujemy, że obie formy są poprawne i dopuszczalne, tak. Panie i panowie, jak to w Republice Irlandii, przez historię hipiczno-jeździeckie, przez piłkę nożną dochodzimy do biznesu, czyli twoje refleksje, jak też będzie wyglądało rozmrażanie, odmrażanie tej irlandzkiej gospodarki po pandemii i twoje przemyślenia jako człowieka, który też no bądź co bądź jest dobrym przedsiębiorcą z sukcesami. Jak ty widzisz to, co ma się wydarzyć a propos tych trzech, czterech etapów podzielonych jeszcze na dwa podetapy wychodzenia na prostą Republiki Irlandii, także jeżeli chodzi o biznes i gospodarkę?
No tak, no rząd musi coś zacząć robić, dlatego że według moich obserwacji i z tego, co rozmawiam z różnymi znajomymi, którzy pracują w różnych zawodach, którzy musieli pracować w czasie tego lockdownu ze względu na specyfikę swojej pracy, no oczywiście te przepisy tu w Irlandii mówiące o tym, że pracownicy, którzy zostają zwolnieni ze względu na lockdown, będą dostawać pieniądze co tydzień, będzie je wypłacał rząd pracodawca, a pracodawca pracownikowi. Pojawiły się już pierwsze mataczenia, że tak powiem, ponieważ no, Irlandczycy szybko znaleźli troszeczkę takie furtki i luki prawne w tym. Tam w przepisach jest też tak, że firmy dostają pieniądze na pracownika po to, żeby utrzymać miejsce pracy, żeby go nie wysyłać, a żeby on został w pracy, pracował ileś tam godzin, niekoniecznie cały etat, a rząd będzie dopłacał, więc zdarzają się też takie rzeczy, że pracownicy pracują czasami 20, 10 czy tam 30 godzin, a niewykazywane jest, ile pracują. Wykazane jest na przykład do rządu, że pracują 10 godzin, a na resztę biorą dopłatę, więc z niektórych dużych fabryk zniknęły te elektroniczne zapisy godzin, wystarczy tylko przyjść do pracy i się zameldować, że się jest i nikt dokładnie nie wie, ile dany pracownik przepracował na linii produkcyjnej, więc no, na początku, jak to usłyszałem, nie chciało mi się w to wierzyć, ale już dwóch czy trzy osoby, które znam, powiedziały mi o takich praktykach, więc na pewno rząd o tym wie, że to prawo, które na szybko, na kolanie uchwalili, nie jest perfekcyjne i będą po prostu naciskać, żeby tych pracowników wracać do pracy jak najszybciej. Ja uważam, że będzie to robione falowo. Fabryki też mają nie lada kłopot, ponieważ no, specyfika pracy w środku ze względu na ten social distance dwumetrowy, on na pewno zostanie utrzymany, więc będą budowane dodatkowo jakieś, nie wiem, korytarze, drogi wchodzenia do pracy, jakieś poczekalnie, gdzie iluś tam pracowników będzie mogło być w tym samym czasie w szatni, iluś będzie mogło być na stołówce, więc na pewno będą musiały być powiększone stołówki, żeby w czasie lunchu nie było wielkich grup i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wielkie koszty, które czekają duże i większe firmy, bo ja nie mówię o tych małych, najmniejszych. Więc naprawdę to są jeszcze duże koszty, które pociągnie za sobą ten lockdown i ten koronawirus. I to naprawdę nie będzie takie fajne, ponieważ firmy na pewno nie wrócą na 100% swojej produkcji, którą miały do tej pory. Już się mówi o tym, że będzie to stopniowo wdrażane. Miejmy nadzieję, że do kilku miesięcy to wróci na te tory, na których była gospodarka irlandzka, jeśli w ogóle w tym roku, no bo ja dokładnie nie wierzę tym politykom, że trzeba będzie 5 lat odpracowywać to wszystko. Ja uważam, że być może w niektórych krajach, tak, ja znając tutaj realia irlandzkie, uważam, że jeśli wrócimy do pracy, to po paru miesiącach szybko zapomnimy o tym lockdownie i będziemy tak samo zajęci i busy, jak się tutaj mówi, jak byliśmy przed marcem tego roku.
Oby tak się stało, panie i panowie. Natomiast Kuba, na koniec taka moja refleksja, której jeszcze nie wypowiadałem na antenie Radia Wnet. Natomiast ja się obawiam, że ta sytuacja, bo nazwijmy to wprost, te wszystkie przepisy, obostrzenia, jakby nie patrzeć, powodują atomizację, rozdrobnienie tego społeczeństwa. Jest to bardzo wygodne dla rządzących, gdziekolwiek by to nie było. No w sytuacji jakiegokolwiek protestu, no to wszystkich można zapuszkować, zamknąć, nawet stosując te wszystkie obostrzenia, twierdząc, że nie można czegoś takiego robić, bo mamy odpowiednie przepisy, więc zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam, jak to z tymi wolnościami naszymi jest i jak to będzie, no ale to temat na kolejną dyskusję.